Tak się składa, że po raz trzeci tutaj jestem. Tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, dzisiaj zastanowimy się tym, jaka miłość jest. Ale powróćmy najpierw w szybkiej takiej retrospekcji do tego, co wcześniej omawialiśmy. Po pierwsze, Bóg oczekuje od nas pierwszej miłości. Tak, nie pchamy się w czyny, ale zaczynamy myśleć i to jest droga do tego, aby tą pierwszą miłość mieć. Zaczynamy myśleć z tego, skąd spadliśmy, gdzie jesteśmy, co zawdzięczamy Bogu. Później nawracamy się z pychy. Po trzecie, dopiero robimy czyny. W zeszłym tygodniu natomiast mówiliśmy o tym, jak prawo pokazuje miłość. Jak prawo wyjaśnia, czym jest miłość i jak ono w pewnym sensie do tej miłości doprowadza. Mówiliśmy o tym również, że jeżeli jesteś prześladowany z powodu twojej teologii, to jest wszystko okej. Gorzej, jeśli jesteś prześladowany z powodu twoich czynów, to wtedy jest makabrycznie. To jest niewłaściwe. I wtedy szczególnie należy się nawrócić. I jeszcze taka jedna rzecz. Mówiliśmy o tym, że zamknięte serce na potrzeby człowieka to wyraz braku miłości względem Boga. I zaniechanie dobrych działań również jest grzechem. Tak Słowo Boże mówi o tym. Zaniechanie. A więc jeżeli widzisz, a nie działasz, to grzeszysz. Być może dlatego dzisiaj mamy 6 ciast. Tytuł dzisiejszego kazania: miłość, jaka ona jest? Jaka ona jest? No jaka? Dobra, niewątpliwie. Niewątpliwie dobra. Słowo Boże, chciałbym, żeby dzisiaj do nas mocno przemawiało Słowo Boże. Troszeczkę tych fragmentów jest krótkich, ale niech mocno przemawia do nas i zmienia nasze myślenie. Czy jesteś w ogóle nastawiony, żeby zmienić dzisiaj myślenie? Tak? Tak? Zamknij oczy. Ojcze, oddaję Ci moje serce. Modlę się o to, aby było przemienione. Duchu Święty, dotykaj się mnie tak, abym wyszedł stąd przemieniony i wierząc w Twoje słowo wykonywał to, co mówisz. Amen. Czym jest miłość? Ewangelia Jana, 15 rozdział, 12 i 13 werset. Pokażę pewien standard, który pokazał Jezus. Czytamy w nim tak. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To jest pewien poziom, standard, najwyższa rzecz. Oddać swoje życie za drugiego człowieka. Tak to wyznaczył Bóg. I powiedział, to jest najwyższy standard miłości. Nie można dać nic więcej ponad to. Więcej nie można dać. I tak to wyznaczył Bóg. W liście do Rzymian, 5 rozdziale, 6 i 8 werset czytamy. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co to pokazuje? Bóg wystawia pewien standard, poziom i uwaga, go realizuje. A więc nie mówi umrzyj za Niego, ale pokazuje, jak to zrobił w swoim własnym życiu. Umarł za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie i za mnie. Ba, zrobił, jak to nasz Pan jest wspaniały, coś więcej, taki wiecie, taką kropkę nad i dorzucił. Mianowicie umarł za Ciebie, gdy byłeś jeszcze grzesznikiem. Gdy byłeś, Słowo Boże, co nie mówi, Jego przeciwnikiem. A więc nie ani za dobrego, ani za takiego prawie sprawiedliwego, ale za przeciwnika. Bo będąc w grzechu, byłeś przeciwnikiem Boga. I On robi taką kropkę nad im, mówi, umrę za Ciebie. Wyznacza standard i ten standard realizuje z małą kropeczką. Idźmy dalej. 1 Jana 3,16. A potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Słyszeliśmy to za chwilę, przed chwilą. I my winniśmy życie oddawać za brać. Mamy poziom, widzimy u Boga zrealizowanie tego poziomu i jaki dostajemy nakaz, abyś również ty i ja oddał życie za swojego brata. Nic więcej, tylko tyle. To taki nakaz. Mamy czynić dokładnie tak samo. To jest przykład do naśladowania. Mamy oddać życie za drugiego człowieka. Powiem pewną historię, którą część z was zna. Rok 43. Wojna. Obóz koncentracyjny Oświęcim. W jednym z bloków tegoż obozu ucieka więzień. Udaje mu się uciec. Niemcy powodowani, jakby dotknęło ich to tak, że ktoś uciekł z tego obozu, zrobili apel i zaczęli wyznaczać co 10. człowieka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jola, powstań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Artur, ty fajnie stoisz. Powstań. Dziesiąty. Ty, powstań. Dziesiąty. Powstań. Dziesiąty. Ula, powstań. Ci są skazani na śmierć z powodu tego jednego. Idą na śmierć. I żeby nie było, że tam rozstrzelanie szybko, to idą na śmierć do bunkru głodowego. Za co ona? Za co on? Ona? On? On? O, źle wygląda, może być. Za co? Pytam się, za co? Dziękuję. Za co? Tylko dlatego, że ktoś uciekł. I wyszło na tego dziesiątego i ten dziesiąty, który na jednego z nich wyszło, mówi, a ja mam żonę i dwójkę dzieci, muszę ich zostawić. I ten, który stał obok, mówi, ja wyjdę za niego. I zwraca się do oprawców, czy może być on wzięty zamiast tamtego. Ci się zgadzają. Więc zamiast tamtego, nie wiem, może zamiast nią, może zamiast niego, może zamiast Jolę czy Artura, on idzie. Decyduje się położyć to, co ten standard mówi. Swoje życie. Po 10 dniach umiera. Dobity zastrzykiem fenolu, bo jeszcze żył. Ale ciekawy jest epilog tej całego zdarzenia. Ten, który został uratowany od śmierci, dostaje się później do drugiego obozu koncentracyjnego, tam gdzie dożywa wyzwolenia i zaczyna żyć życiem. Cieszy się życiem. Żyje 10, 20, 30, umiera w 95 roku. A mógł w 43. Tym, który był uratowany, to pan Gajowniczek z Polski. Ten, który go uratował, to Rajmund Kolbe, znany bardziej jako Maksymilian Maria Kolbe. Zakonnik, franciszkanin. Wiecie, ja myślisz, może powiem tak, nie wiem, czy on miał właściwą teologię, ten człowiek. Nie wiem, czy miał właściwą teologię. Mógłbym śmieć twierdzić, że nie bardzo. Ale miał właściwą postawę i zrealizował to, co Słowo Boże mówi. Położył życie za drugiego, nie mając żadnej z tego korzyści. To nie był nawet krewny, znajomy. W odruchu miłości. Będziemy o tym jeszcze za chwilę mówili. Szlachetnego czynu, bo na to jest miłość gotowa i na to ją stać. Wyrachowanie nie ma w tym miejscu szans. W liście do Galatów, 5 rozdział, 6 werset czytamy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani zakonnictwo, ani niezakonnictwo, ani ten kościół, czy tamten kościół, czy to miejsce, czy tamto miejsce, kompletnie nie ma znaczenia. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Nikt z nas, kiedy będziemy stawać przed Bogiem, nie powie, Panie, ale ja byłem w in plus. Albo któryś powie, a ja byłem w domowym. A ja byłem u tego. Pamiętasz, ten to jest taki, nie? Ja tam chodziłem. Nie. Jakoś tak, wiecie, nie będzie to miało znaczenia. Nie dlatego, że ja tak sobie myślę, ale dlatego, że Słowo tak Boże mówi. Przed Bogiem ma wiara czynna w miłości. Wrócę do tego zakonnika. Ewidentnie to tam było widać. Być może niewłaściwa teologia, ale wiara czynna w miłości. Dlatego wierzę, Panie, w Twoje słowo i wykonuję je, bo wierzę w to, co mówisz. Proste. Wierzę w to, co mówisz. Czasami chcemy wielkiego objawienia, ale podstawowe objawienie pomijamy. Ignorujemy. Uważamy już takie, no, to już czytałem, to już znam. Wiara czynna w miłości. To się liczy. Kiedyś już o tym mówiłem. Jedyne wrażenie, które robimy na Bogu, to przez wiarę, tak? To wywieramy wrażenie na Bogu. Wpływ na Boga mamy poprzez wiarę. Czynna w miłości względem drugiej osoby. Jeśli jej nie ma, to nie ma również znaczenia to, jak sobie, powiem tak, wierzysz. Jakie masz objawienie. Kompletnie nie ma znaczenia, jak bardzo rozumiesz, że chodzisz z Duchem Świętym. Więc chciałem pokazać, że miłość to, największa miłość to oddanie. To jest najwyższy poziom. I dostajemy nakaz, aby też tak robić. Możemy powiedzieć, no tak, no dzisiaj nie ma wojny. Ale myślę, że wojna i ta sytuacja tam, która była, ona tylko wyciągnęła to, co było w sercu tego człowieka. Po prostu ona tylko to uwypukliła, pokazała. Bo gdyby go nie było, to nie byłoby go też stać jak tysiące innych ludzi na taki gest. Po prostu. Więc naprawdę nie potrzeba wojny, żeby wyrażać miłość. Miłość. Jaka ona jest? Kluczowy fragment. To wiemy. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Pierwsze 3 wersety już czytaliśmy. Wiemy, że nie ma znaczenia nawet prorokowanie. Kompletnie nie ma znaczenia. Ale jakbyś cuda robił. Nie ma znaczenia. To nic nie znaczy. Pierwsze 3 wersety o tym mówią. Nawet jakbyś całe mienie rozdał. Gdyż miłości byś nie miał, kompletnie to nic nie znaczy. Więc jaka ta miłość jest, mówią następne wersety. Miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Nie? To tak jak trochę naiwnie brzmi. Nie? Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, nigdy nie ustaje, bo jeśli proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci. Ale ona jest. Ona trwa. Kiedy już zastanawiałem się nad tymi tematami, właśnie nad tymi wyszedł z tego prawie cykl, to myślałem, że tak troszeczkę więcej powiem na temat tych wszystkich aspektów, ale zobaczyłem, że to jest, jak Słowo Boże, kopania bez dna. Byśmy po prostu nie przeszli przez to w najbliższym okresie. Więc tylko trzech rzeczy się chciałbym tak uwypuklić z tego fragmentu. Poprzez taką konwersję zrobimy, czym miłość nie jest, tym samym będziemy widzieli, czym ona jest. A więc pierwsze, co czytamy, to miłość nie jest niecierpliwa, tak? Ona taka nie jest. Nie jest niecierpliwa. Niecierpliwość to według słownika języka polskiego nieumiejętność znoszenia ze spokojem przeciwności lub przykrości. A więc ona taka nie jest. Ona nie ma tej nieumiejętności niewytrzymywania, znoszenia ze spokojem przeciwności lub przykrości. Ona ma tą umiejętność. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 9 werset, czytamy, że miłość, Pan nie zwleka dotrzymaniem obietnicy. Zobaczmy, że u Boga jest cierpliwość, bo u Niego jest miłość. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg jest cierpliwy. Cierpliwie znosi ze spokojem przeciwności i przykrości i upokorzenia, które mu człowiek robi. Cierpliwie to znosi, bo ma plan z miłości po to, aby ludzie zostali zbawieni, aby przyjęli dar zbawienia. I u Boga to jest. Jezus był cierpliwy, był świadom swego powołania. Pamiętacie sytuację, kiedy przyszedł do Niego diabeł, mówi, słuchaj, ty zrób to i to i to, I to wszystko za jednym zamachem będziesz miał. Ja to załatwię. Ale widzimy jednak, że Jezus w końcowej wypowiedzi mówi do diabła: idź precz ode mnie, szatanie. Idź precz ode mnie, szatanie. Cierpliwie muszę wykonać to, do czego mnie Ojciec powołał. Po co? Albo powiem tak, dlaczego? Bo Ojciec ukochał ludzi. Ja ukochałem ludzi. I robię to, aby zbawić człowieka. Tego nie da się zrobić o tak szybko. Trzeba cierpliwie czekać. Przez 3 lata jego służby, a 30 lat wcześniej, w końcu nie spadł na ziemię, mając 30 lat, żył 3 lata służby po to, żeby zakończyć dzieło na krzyżu i zmartwychwstać. To jest cudowne. Taki nasz Pan jest. Więc miłość jest cierpliwa, nie niecierpliwa. My żyjemy w takich czasach, tak, że my chcemy na wszystko na już, jak komputer odpala się nie 30 sekund, tylko 40, to przez te 10 już nas krew zalewa. Już myślimy, że już go trzeba wyrzucić przez okno, coś z nim się dzieje, nie? My potrzebujemy na już. Ja to sam u siebie obserwuję. Przychodzimy do kolejki i zazwyczaj w naszej kolejce brakuje nagle papieru tego, który tam liczy, a więc ta pani musi wziąć, wiecie, wyciągnąć, nie? Papier załadować. Prawda jest taka, że to trwa, no wie się, 20 sekund, 30, nie? Ja już chodzę, nie? Już patrzę, która kolejka się przesuwa dalej, a moja stoi. A moja stoi. A jeszcze któryś tam właśnie kartą płaci, tak? A potem, jaki miałem PIN, nie? A tam albo ten terminal nie wczytuje. No jakbym to wywalnął tym wszystkim, nie? Zobaczcie sobie kierowcy. 3 pasy, dojeżdżamy do korka. Ten jedzie, a nasz stoi. Czemu tak jest, nie? Wszystkie zazwyczaj jadą, ale nasz stoi. Szlabany, tak? A są tacy, co uczą nas cierpliwości. Są tacy. Nie będę pokazywał, który szlaban może naprawdę uczyć cierpliwości. To niedaleko nas. W Ewangelii Mateusza czytamy ciekawą przypowieść. Sługa padł przed jednym z wierzycieli, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Był cierpliwy. Cierpliwie zniósł to, co było dla niego przykre, a więc to, że nie, ten mu nie oddawał pieniędzy. Co widzimy dalej? A ten wyszedł, spotkał innego, chwycił go, dusił go i dawaj, dawaj, oddaj coś winien, Bernard. Oddaj coś winien, oddaj coś winien. Przepraszam. Wtedy wszyscy inni popatrzyli na niego i mówią: ty słuchaj, tobie darowano, a ty co? A co ty? To jest właśnie niecierpliwość. Taka miłość nie jest. Jesteś cierpliwy ze względu na Jezusa, który również taki był. To jest nauka dla nas. Cierpliwość w relacjach do dzieci. Znamy to, tak? Uczeń, nauczyciel. Aż w zawodzie na przykład. Ale chciałbym też pokazać na coś, że jak w ułomnościach twojego brata lub siostry. Czy jesteś cierpliwy? Ty wiesz, że tu wszyscy wokół ciebie są ułomni. To nie są inwalidzi, ale ułomni. Masz tego świadomość? A ten, który stoi obok ciebie, myśli tak samo o wszystkich, włącznie z tobą? Ty też jesteś ułomny. Czy masz cierpliwość? A więc miłość jest cierpliwa. Drugi aspekt, na którym się jeszcze zatrzymam, jeszcze będzie jeden. Miłość, czytamy, jest dobrotliwa, więc miłość nie jest niedobrotliwa. Ale co to znaczy niedobrotliwa? Synonimem tego słowa, który lepiej to oddaje, jest małoduszność. Miłość nie jest małoduszna. Co to oznacza? Więc to jest postawa, która cechuje niezdolność do szlachetnych czynów, do szlachetnych odruchów i wiąże się to z nieumiejętnością wybaczenia. I tu się odniosę do wcześniejszego przykładu, który powiedziałem. Właśnie to coś było. Ten człowiek, który oddał życie, nie był małoduszny, ale dobrotliwe. Stać go było na szlachetny odruch. Małoduszność to jest nieumiejętność również wybaczenia. Liście do Kolosan to jest bardzo fajny fragment. 11 rozdział. Przepraszam, 3 rozdział, 13 werset. Jest mocny fragment. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. To jest wyzwanie. To jest właśnie to, że widzisz ułomność czyjąś i znosisz tą ułomność. To nie na zasadzie, nie wiem, jak widzę ciebie, to normalnie, ale cóż, Bóg powiedział, że to nie o to chodzi, tak? Bo jak mu tak pokażesz, to go podniesiesz. To go naprawdę podniesiesz. To nie o takie znoszenie chodzi. To jest to, że widzisz, że ktoś nie ma w tym, po pierwsze, ani zdolności, nie jest w tym orłem. Ty być może tak, ale on nie. Więc uzupełniasz tą jego brak, tą jego lukę z miłości. Nie wytykasz jego słabą rzecz, ale uzupełniasz tą rzecz swoimi plusami. To jest znoszenie. I słowo zachęca nas, powróćmy do tego słowa, słowo zachęca nas do przebaczenia. Powróćmy do tego słowa. Tam czytamy o tym, że jeśli kto ma powód do skargi przeciw drugiemu, tak? Powód do skargi, to jest fajne. Jeden z tłumaczeń, który mi się jeszcze lepiej pokazuje, to jest, jeśli kto ma do kogoś pretensje. Jeśli mamy do kogoś pretensje, mamy powód do skargi, to Słowo Boże mówi nam przebacz. Co to oznacza? A więc pretensje nawet uzasadnione, słuchajcie. Nawet uzasadnione. My czasami myślimy, że jak on weźmie mi, że ja mam do niego pretensje o coś, o jego złego zachowanie, myślimy, że jak mu tak pokażę, co o nim myślę, to jego nauczę. Niech ma nauczkę. Ale nigdzie w Słowie Bożym nie czytam, że to jest właściwa postawa. Nigdzie w Słowie Bożym nie czytam, nabruszajcie się, tak? Czy nie wiem, obrażajcie się, nie? Czy uczcie poprzez swoją złą postawę jego, niech się nauczy ten w końcu właściwie postępować względem mnie. Nigdzie tak nie czytam. Nigdzie w Słowie Bożym tak nie czytam. Więc nawet jeśli mam uzasadnione pretensje do niego, a więc nie powinien się tak zachować względem mnie, Słowo Boże mówi, przebacz. Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz, dlaczego? Powiedz to, bo Chrystus przebaczył tobie. I to jest jedyny powód. I to jest standard. A więc miłość nie jest małoduszna. Wiecie, pretensje, żale, urazy, nawet uzasadnione, napędzają konflikty. To jest arsenał broni i potem jest tarcie. I dzieje się to wśród wierzących. Coś wam powiem ku... nie, to nie jest ku usprawiedliwieniu, ale ku szerszemu zobaczeniu, że to jest powszechne. List do Galatów, 5 rozdział. A więc do wierzących Słowo Boże mówi tak. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich, i tutaj zacytuję, jeśli jedni na drugich warczycie na siebie i rozszarpujecie siebie na strzępy, baczcie, abyście się nie zjedli. To jest właśnie coś takiego, że jeżeli są wcześniejsze pretensje, żale i ja je ciągle eksponuję sobą, ciągle chodzę, ciągle ten brzuch mam na zewnątrz i ta żółć wypływa, kapie ze mnie, no to efekt jest taki, że warczymy na siebie i rozszarpujemy siebie na strzępy. To działo się w Galacji. I to dzieje się po dzień dzisiejszy. Więc w czym są lepsi wierzący? Ano w tym, że mamy mistrza, który oddał nasze życie, swoje życie za nas i ciągle nas zachęca, patrz skąd spadłeś. Patrz skąd spadłeś. Co ci zostało wybaczone. Nie zapominaj o tym. I to jest motor do twojego, aby kochać Jezusa i robić tak jak Jezus. I trzeci aspekt, na którym się zakończę, ale mnóstwo tam tego rzeczy jest, to jest, czytamy, że miłość nie szuka swego. Nie szuka swojego ja. Innymi słowy, nie jest samolubna. A więc ja. Samolub to osoba myśląca tylko o sobie, szukająca własnych korzyści i swoich własnych racji. To ja się liczę, ja mam rację, ja. I bije sobie palcem, wybija sobie dziurę. Ja. Najlepszym tego przykładem jest pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. To jest ciekawy fragment. Pokazujący poszukiwanie własnego ja, własnych racji. Od pierwszego wersetu czytamy. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed nim, przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? A więc co zakłada? Że może się jedna osoba z drugą o coś mieć jakąś, jak powiedzieć, sprawę, tak? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie się na sędziów, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? A więc macie sprawę, tak? Co jest, czasami tak może być. Adi inaczej widzi, Sławek widzi inaczej. I powołują na rozjemcę Marka. Może lepiej Ule. Kobietę między siebie wstawią, żeby emocje opadły. I czytamy dalej, że tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Wiecie, dziękuję Bogu, bo nie ma między nami procesów. I nie może tak być. I nie może tak być. Więc zostawmy ten temat. Ale on pokazuje coś bardzo fajnego. Pokazuje miłość samolubną. Ja mam rację. Zobaczmy sobie 6 werset. Tymczasem procesuje się brat... Przepraszam, 5 werset. Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Czyż nie ma ani jednego mądrego? Jak myślicie? Trzymając się tego przykładu, Adrian Sławek, jak myślicie? Czy jest chociaż jeden mądry, który na tej sali, który może ich pogodzić albo rozsądzić, o tak powiem? Jak myślicie? Jak myślicie, czy bardziej kompetentną osobą do tego, żeby ich sprawę rozsądzić, jest Bernard, czy sędzia Iksiński w Katowicach? Jak myślicie? Dlaczego Iksiński ma być większym autorytetem niż brata, którego znasz 25 lat, który chodzi z Bogiem, który świadczy o tym, że jego życie jest z Bogiem, ma być nagle dla ich pan Iksiński jakąś wyroczną? Wiecie, co to pokazuje? Pokazuje to, że miłość nie jest samolubna, bo gdy jest samolubna i pokazuje swoją własną rację, wtedy tak naprawdę pokazuje, że ani on nie potrafią uznać żadnego autorytetu. Przepraszam was za taką nieumiejętność, samolubstwo, a więc szukanie własnego ja, własnej racji, to jest nieumiejętność, tak naprawdę nieumiejętność przyjęcia autorytetu. I to jest problem. Ta sprawa to tylko uwypukliła. Nieumiejętność autorytetu nad sobą. Nad sobą. I to ja mówię jeszcze jedną rzecz. 7 werset. W ogóle to już przynosi wam, Sławek, pamiętaj z Adrianem, w ogóle to już wam przynosi ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czy
raczej, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? A więc innymi słowy, dlaczego nie chcesz odpuścić? Dlaczego nie chcesz odpuścić? Własne ja powoduje, że jest druga rzecz. Nieumiejętność przyjęcia krzywdy. Bo ja mam rację. Skrzywdzony mówi, ja mam rację. Ja zostałem skrzywdzony. Ja. Więc krzywda domaga się sprawiedliwości. To jest normalny mechanizm. Domaga się sprawiedliwości, uznania tej krzywdy i zadośćuczynienia. Więc zrobię wszystko, żeby mu pokazać, Sławek, że to ja jestem skrzywdzony. I to powoduje, że nie ma miłości. No jak to ma być miłość? Już ich widzę. Już ich widzę. A Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy krzywdę jednak umieli ponieść. Czy to jest dużo? Ba. Czy Jezus zrobił coś więcej niż to? Popatrzmy z tej perspektywy. Ciągle popatrzmy, gdzie byliśmy. Popatrzmy z tej perspektywy, co Jezus zrobił. Nie wykładnikiem twojego życia jest ten czy tamten. Nie zostaniesz przez to usprawiedliwiony. Nawet jakby koło ciebie 10 tysięcy było hultaji największych na świecie, to przez ich postępowanie nie zostaniesz usprawiedliwiony. W żaden sposób. Żaden. To jest to, że to Jezus zrobił dla ciebie, dla mnie. I to jest jedyny powód, dla którego Sławek mówi, odpuszczam. Odpuszczam. Okej? Okay? Odpuszczam. I nigdy więcej z tobą nie chcę mieć do czynienia. Nigdy więcej. I żebyście wiedzieli, że ja mu odpuściłem. Ale uważajcie na niego. Ja mu odpuściłem. Bo Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią. Czasami zapominamy o tym, że to Bóg jest sędzią. Wiecie, ile jeszcze nam zostało życia na tym świecie? Wiecie ile? Nie wiecie, tak? Nie wiecie? Nikt z was nie wie, ile jeszcze będzie żył na tym świecie? Tak. Naprawdę nikt z was nie wie? Ja teraz myślicie, że was podpuszczam. Mówię, pytam się szczerze, nikt z was nie wie, ile jeszcze będzie żył? Proszę was, nie odpowiadajcie mi teologicznie. Pytam się, czy wiecie, jak długo jeszcze będziecie tutaj żyli? Pytam się, odpowiedź, czekaj, słucham. Nie wiesz? Nie wiesz? To czemu zachowujesz się jak Bóg? To w takim razie czemu zachowujemy się jak Bóg? To czemu? Nie mamy podstaw ku temu. Naprawdę nie mamy podstaw ku temu. List do Rzymian w podsumowaniu. 5:5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Przepiękny fragment. Przepiękny. Zobaczcie, że chodzenie w Duchu Świętym, chodzenie w Duchu Świętym, to jest co? To jest doświadczanie miłości. Bo miłość Boża rozlana jest w twoim sercu przez Ducha Świętego. A więc mając Ducha Świętego, ty wyrażasz to, co z tym Duchem Bożym się wiąże. Miłość rozlana jest w twoim sercu. Czasami o tym zapominamy. Myśląc, że Duch Święty to jest coś, a miłość to jest coś. I że można to czasami rozgraniczyć. Chodzić w Duchu Świętym, z miłością niekoniecznie. Ale to się nie da rozerwać. To jest ze sobą ściśle powiązane. Słyszysz, kobieto? To jest ze sobą ściśle powiązane. Miłość jest rozlana przez Ducha Świętego. On jako zachęciciel, on rozlewa tą miłość do twojego serca. Ty tą miłością emanujesz. Emanujesz tą miłością i wtedy chodzisz w Duchu Świętym. Wtedy chodzisz w Duchu Świętym. Nie tylko wtedy, kiedy mówisz na językach. Nie tylko wtedy, kiedy ci ciarki przychodzą.
Ale wtedy, kiedy tą miłość wyrażasz i stać cię na szlachetny czyn względem niej. No teściowe, no tak, no to... To nie jest dobry przykład. Nawet gdyby cię nie było stać. Wtedy nie przechodzisz obojętnie koło jej potrzeby. Nie przechodzisz obojętnie koło niego. Temu przebaczasz. Chociaż masz sprawę do niej, przebaczasz. To jest chodzenie w Duchu Świętym. Nie inaczej. Wiecie, my, jak ja to mówię, podwspólnotowcy, my mamy taki zjazd w tym kierunku. Bo tak doświadczyliśmy Boga. Myśmy w pierwszym momencie doświadczyli to, że zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, mówiliśmy na językach, tak? Były proroctwa i nam Duch Święty zazwyczaj się z tym kojarzy. Nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, ale mówię, że nam się tak kojarzy. Ale to nie jest cały Duch Święty. Ba, to jest jedna z części tylko Ducha Świętego. Jest, on ma ogromnie inną rolę, to jest zupełnie inny temat, który bym mógł tutaj poprowadzić. Chodzenie w Duchu Świętym, doświadczanie Ducha Świętego wyraża się w praktycznej miłości względem drugiego człowieka. Bo Duch Święty uwielbia Boga w nas. Przez nas uwielbia Boga. Duch Święty to robi. Dlatego wrócę do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Dlatego przez jedno przykazanie tylko przestrzegamy całego. Wystarczy, że wyrażasz miłość względem drugiego człowieka. Bo miłość względem drugiego oznacza miłość do Boga. Reasumując i ostatni fragment. Mateusza 25 rozdział. Albowiem łaknąłem. To jest sytuacja na sądzie. To jest sytuacja. A daliście mi jeść, mówi Bóg. Mówi Jezus. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy? Przecież ty nie chodziłeś z nami. Myśmy, wiesz, Panie, nie wiem, czy zapomniałeś, ale myśmy byli wierzącymi 2000 lat po Tobie. A mówi, wiecie, tak naprawdę to chodzi o to, cokolwiek czyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Nie uczyniliście. I to jest powód miłości. Zaczyna się od Jezusa i kończy się na Jezusie. To jest powód miłości. Wszystko od Niego się zaczęło, przez Niego i na Nim się kończy. I dlatego przebaczasz, dlatego odpuszczasz, dlatego nie idziesz w zaparte, dlatego jesteś cierpliwy, dlatego znosisz, dlatego uważasz, chociaż krzyczy wszystko w Tobie, całe Twoje ego, cała Twoja stara natura krzyczy, że jesteś skrzywdzony i to tak nie może być, odpuszczasz. Bo nagle widzisz, że w tym Twoim przeciwniku, w Nim, który Cię skrzywdził, to Jezus. I tylko ta perspektywa. Jezus w okularach to tak dziwnie wygląda. Ale to Jezus. I tylko dlatego. Bo On to Jezus. Ona to Jezus. Ona to Jezus. On to Jezus. Ona. Ona. Ja. I tylko dlatego. Odpuszczasz. I chodzisz w Duchu Świętym. I chodzisz w Duchu Świętym. I woń obecności Bożej roztacza się wokół Ciebie. Jak najlepsze perfumy Diore, tak? Są najlepsze? Chanel, F5, ludzie. Ale nie kompilacja nich, bo to smród. A więc jedno z nich. Najlepszy taki... Idziesz i Cię czuć.
to jest przyjemność przebywania w takim. Teraz sobie pomyśl, że każdy z nas chodzi w tym samym zapachu. To jest przyjemność przebywania w takim miejscu. To jest przyjemność. I to niesamowicie przyciąga. Niesamowicie przyciąga. Jak magnes. Niesamowicie przyciąga. Stanie. Chciałbym cię zachęcić do tego, abyś zaczął praktykować miłość. Abyś zaczął praktykować to, co słyszysz. Nie przejść obojętnie wobec tego, co usłyszałeś dzisiaj. Naprawdę nie przejść obojętnie. Jest jeszcze jeden fragment, który zostawiłem na sam koniec. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest piękne. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę, nie rozumiem tego. Jak to się dzieje? Ale Słowo Boże mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nie wiem, czy to tamtego, czy to moich, ale tak Słowo Boże mówi. Nie przejdź obojętnie wobec tego, co usłyszałeś. Jeśli potrzebujesz nawrócenia, to wyznaj to Bogu. Powiedz, Panie, potrzebuję nawrócenia. Spychy z niewłaściwej postawy. Jeśli potrzebujesz przebaczyć, przebacz. Jeśli masz uzasadnione pretensje, przebacz. Pokrop się właściwym perfunkiem Ducha Świętego. Nawet jeśli masz uzasadnione pretensje, przebacz. Bo ten, który cię skrzywdził, to też jest Jezus. Jezus jest w nim. Niech to będzie motorem twojego działania. Potrzebujesz, abyśmy się ciebie modlili, wyjść. Będziemy się wspierać wzajemnie. Pozwól cię, że poprowadzę modlitwę. Ojcze, dziękuję ci za to, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od twojej miłości. To ty ukochałeś każdego z nas. Wcześniej jeszcze, jeśli jak byliśmy twoimi przeciwnikami, jak byłem przeciwko tobie, to ty już w tym czasie wysłałeś swojego Syna, aby pojednać mnie ze sobą. Dałeś mi możliwość, dałeś mi Jezusa, aby przez Jego dzieło mogłem się z tobą pojednać. To jest wyraz miłości do ciebie, twojej miłości do mnie. Dziękuję ci za to, Ojcze. Dziękuję ci za to, Jezus, że ty byłeś kontynuatorem tej miłości, a ty, Duchu Święty, ciągle to robisz. Dziękuję ci za to, że twój Kościół, twoje dzieci są z tego rozpoznawane. Woń twojej miłości jest widoczna. Ona nie jest skrywana, ale jest widoczna. Modlę się o to, Panie, aby ten Kościół, ale również i moje życie, Panie, było świadectwem tego, co ty zrobiłeś dla mnie. Chcę ciągle pamiętać, Jezu, skąd spadłem. Ja chcę ciągle pamiętać, że byłem w zupełnie innym miejscu, a jednak dałeś mi łaskę i dzisiaj jestem tym, kim jestem, dzięki temu, co zrobiłeś. Chcę ciągle o tym pamiętać i chcę ci wyrazić swoją miłość. Jezu, chcę tą miłość wyrażać względem drugiej osoby. Nie chcę być samolubny, nie chcę, Panie, chociaż uzasadnionych pretensji, nie chcę ich trzymać. Nie chcę, Panie, być tym kimś, który przechodzi obojętnie koło twojego słowa, ale chcę przebaczać, dlatego że wokół mnie są same twoje dzieci. Ty zamieszkujesz ich życie. I ja chcę być świadectwem tego, co ty zrobiłeś dla mnie, wyrażając to dla drugiego. Ojcze, umacniaj mnie przez swojego Ducha. Duchu Święty, ty przechadzaj się w moim życiu. Ty wypełniaj moje myśli. Duchu Święty, wypełniaj moje serce, abym umiał w tym iść. Umacniaj mnie. Twoja łaska to powoduje, że mogę to robić. Nie zawsze to jest tak, że muszę zaciskać zęby. Twoja łaska to robi. To jest naprawdę proste. Współpraca z twoją łaską jest prosta. To nie jest wielki wysiłek, ale to jest poddanie się Tobie. Dlatego chcę się poddać Tobie. Chcę chodzić w Tobie, Duchu Święty. Chcę chodzić w Tobie. Doświadczać Cię więcej i więcej. Chodzić w Tobie. Nieobojętny, ale przeżywający to, co Ty masz dla mnie. Duchu Święty, uwielbi się w moim życiu. Niech świadectwo moje będzie cudowną wonią roztaczającą się. Tak naprawdę po to, abyś Ty był uwielbiony. Bo wszystko zaczęło się od Ciebie, Jezu, i na wszystko się na Tobie kończy. Ty jesteś w centrum. Bądź wywyższony, Panie. Bądź uwielbiony. Tobie chwała i cześć na wieki.